Jak zapowiadałem, dziś czeka Państwa dogrywka poranka w net, bo o 10.30 rozpoczynamy konferencję Cenzura w sieci, Wolność w sieci, w domu dziennikarza na ulicy Foksal w Warszawie i tam będziemy mogli rozmawiać już na żywo, a będą to bardzo ciekawe rozmowy, które zainaugurują cykl imprez Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Maj na Foksal. Warto przychodzić na Foksal i oddawać się temu, co będzie się działo w maju, bo będzie działo się bardzo dużo, a zaczyna się właśnie od konferencji Cenzura w sieci. Ze mną w studiu już pan dr Tymoteusz Zych, Ordo Iuris, prawnik.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Dzień dobry. I jednocześnie przedstawiciel inicjatorów projektu uregulowania tego, co dzieje się w sieci, a przede wszystkim zapewnienia wolności słowa w sieci, z czym wcale nie jest za dobrze.
To prawda. Problem jest bardzo poważny i ten problem nie ogranicza się tylko do usuwania treści na portalach społecznościowych, no bo a właśnie strony społecznościowe, czyli tą jedną dzisiaj właściwie z głównych przestrzeni wymiany informacji, wymiany opinii, przede wszystkim nam tutaj chodzi. Słyszymy o głośnych przypadkach kasowania treści.
Całych portali.
Oczywiście. I to dzieje się nie tylko w Polsce. No, głośne sprawy kasowania Rafała Ziemkiewicza, Tomasza Terlikowskiego, Magdaleny Ogórek, ostatnio nawet profesora Gwiazdowskiego. Ale choćby też w Stanach Zjednoczonych podczas przesłuchań Marka Zuckerberga ten wątek był dość szeroko poruszany i była mowa o dziesiątkach portali chrześcijańskich, o portalach popierających Donalda Trumpa, które były usuwane. Tak, po prostu były usuwane z sieci. No i to są rzeczywiście przypadki najgłośniejsze. Przed Marszem Niepodległości mamy już taką pewną tradycję, że kasuje się po kilkaset całych profili patriotycznych.
Ale portale często administrowane przez zboczeńców są tolerowane.
Jednocześnie takie portale, które ewidentnie łamią prawo, bo pamiętajmy, że mamy w Polsce zakaz propagowania treści pornograficznych, rozpowszechniania tych treści, w szczególności w określonej formie. Mamy w Polsce zakaz obrażania uczuć religijnych, a funkcjonują bez właściwie żadnych istotnych ograniczeń strony w wulgarny sposób prezentujący, no, choćby postać świętego Jana Pawła II. I widzimy tutaj pewne rzeczywiście podwójne standardy, jeżeli chodzi o kasowanie tych treści. Natomiast to nie jest jedyny problem, bo kasowanie jest czymś widocznym, no, albo niewidocznym, jeżeli pozostawiamy treści ewidentnie łamiące prawo i tego prawa nie egzekwujemy, ale są też działania zmierzające do cenzury, które są niewidoczne, a mogą być dużo bardziej dotkliwe w skutkach, no bo właśnie nie wywołują oporu społecznego i problemu nie widać. A chodzi przede wszystkim o ograniczanie zasięgów. No i to jest problem niewątpliwy, tak? To nie jest problem, który jest jakąś tam subiektywną opinią części prawicowych komentatorów, ale ludzie, którzy pracowali w Facebooku, przede wszystkim w tym amerykańskim Facebooku w USA, mówią o tym jasno, że istnieją, czy istniały przynajmniej kiedy pracowali, tak to możemy stwierdzić, pewne mechanizmy, które lepiej traktowały strony lewicowo-liberalne niż część stron
prawicowych. Można powiedzieć, że jest taka prawidłowość, że prawicowi twórcy w pewnym momencie opanowali sieć, ale administrację siecią zaczynają opanowywać lewacy.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe zjawisko już takie, może faktycznie socjologiczne, tak? Bo samo zaistnienie portali społecznościowych pozwoliło po prostu zwykłym ludziom, niekoncesjonowanym w żaden sposób, publikować, udostępniać treści i już nie jakaś tam regulacja prawna, czy decydenci rozstrzygali o tym, jakie informacje się rozejdą szeroko, tylko ludzie, którzy po prostu wyrażali nimi zainteresowanie, poparcie. Natomiast w pewnym momencie to się rzeczywiście w istotnym stopniu zaczęło zmieniać. No, ten raport Gizmodo z 2016 roku, amerykański, przygotowany przez byłych pracowników Facebooka, no to jest raport oparty na ich relacjach. Raport dość jasno mówi o tym, że mamy różnicowanie, takie dyskryminacyjne różnicowanie zasięgów różnych treści, w zależności od tego, czy to są treści bardziej konserwatywne, czy to są treści liberalne. I wreszcie mamy jeszcze jeden element, co będzie występować pewnie najbardziej na YouTubie. Trzeci, powiedzmy, taki mechanizm obok usuwania i obok tego różnicowania zasięgu, czyli dostęp do reklam, tak? No, okazuje się, że część na przykład YouTube'owych niezależnych telewizji dowiaduje się, że w przeciwieństwie do wszystkich innych, czy do niemal wszystkich kanałów na YouTube, nie mogą zarabiać na reklamach, mimo że mają zasięgi wielkości kilkuset tysięcy odbiorców, ponieważ prawicowe, konserwatywne materiały, które są dostępne, nie są właściwe dla reklamodawców. Tak? I to jest też oczywiście pewna forma takiej ideologicznej cenzury. W Polsce o tym mówimy przede wszystkim w przestrzeni medialnej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są na ten temat publikacje naukowe, a ostatni numer Harvard Law Review wprost mówi o portalach społecznościowych jako o nowych regulatorach. Mówi o tym, że nie można ich traktować jako zwykłych firm, dlatego że tak naprawdę dotyczy to przede wszystkim Facebooka i YouTube'a. One opanowały pewną przestrzeń wymiany informacji, no i przejęły wiele takich funkcji regulujących tą przestrzeń, jakie zazwyczaj wykonuje po prostu państwo.
No i to jest niebezpieczne, bo to jest nowa władza, to właściwie już nie czwarta władza, tylko piąta.
Tak.
Bo to są regulatorzy mediów społecznościowych, ogromne firmy globalne, które za nic mają sobie prawa lokalne.
No właśnie. I to jest problem, bo rzeczywiście przez lata nie były nawet najbardziej elementarne przepisy polskiego prawa konsumenckiego stosowane przez największe portale, właśnie wspomnianego już Facebooka. Weźmy chociażby kwestię prostej zasady wyrażanej w kodeksie cywilnym. No to jest taki dokument, powiedzmy, do którego bardzo łatwo jest dotrzeć także zagranicznym przedsiębiorcom, mówiącą o tym, że wszystkie umowy zawierane przez przedsiębiorców z konsumentami muszą zawierać klauzulę odsyłającą w razie sporów do sądów na terenie kraju. No to jest takie oczywiste postanowienie. No wiadomo, że przedsiębiorca ma większe możliwości, a konsument nie będzie jeździł do Irlandii, do Ameryki. I to jest przepis powszechnie obowiązujący. Każda umowa, która zawiera coś innego, była nieważna. Tymczasem do lutego bieżącego roku regulamin Facebooka, czyli przez ponad 10 lat wcześniejszego istnienia w Polsce, odsyłał do sądów w Kalifornii bezpośrednio, więc nie ma się co dziwić, że Polacy w przypadkach takich, o jakich mówiliśmy, w przypadkach naruszenia ich praw jako konsumentów, no bo to należy przecież traktować uczestnictwo w tym portalu jako po prostu korzystanie z pewnej usługi przez konsumenta, no nie mogli swoich praw egzekwować. Część innych portali ciągle ma tego rodzaju postanowienia, a Polska niestety do niedawna stosunkowo niewiele robiła, żeby próbować nasze prawo wobec nich skutecznie egzekwować. Inaczej oczywiście jest w przypadku takich krajów jak chociażby Niemcy. No, Niemcy przyjęli specjalną ustawę o bardzo charakterystycznym tytule w zeszłym roku. Ustawa jest zatytułowana o poprawie egzekwowania prawa w sieciach społecznościowych. No, już sam ten tytuł wskazuje, że występował tam dokładnie taki sam problem, czyli firma amerykańska słabo przejmowała się prawem niemieckim. No, natomiast władze niemieckie podjęły taką interwencję ustawodawczą, żeby tą sytuację zmienić. Ta ustawa niemiecka idzie w trochę innym kierunku niż projekt, który my przedstawiamy, bo ona skupia się...
A jakie są reakcje na wasz projekt? Czy rząd, przedstawiciele rządu są zainteresowani tym, co przygotowaliście?
Na razie mamy już blisko 15 tysięcy podpisów. Ciągle można się jeszcze podpisywać i wyrazić poparcie dla projektu na stronie maszwpływ.pl. I projekt zostanie przekazany premierowi Morawieckiemu i ministrowi cyfryzacji jeszcze w tym miesiącu, czyli jeszcze w maju. No oni zgodnie z obowiązującym prawem powinni się do niego odnieść w zwykłym trybie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego, jak do każdego wniosku, więc z całą pewnością będziemy mieli jakąś odpowiedź. Tak naprawdę...
A czy waszymi projektami interesują się przedstawiciele tych wielkich korporacji sieciowych?
Znaczy, jak do tej pory nie miałem wyraźnego sygnału o tym, żeby ten projekt wzbudził zainteresowanie którejś z tych największych firm prowadzących portale społecznościowe. Natomiast no, oczywiście mamy nadzieję, że on i sam fakt, że w ogóle ten temat pojawia się w debacie publicznej, już niezależnie od zmian, które proponujemy, od zmian, które mają stanowić takie twarde prawo, twarde ramy prawne, że to w ogóle samo w sobie może wpłynąć na zmiany regulaminów, które w tej chwili są wadliwe, które zawierają niesamowicie ogólne sformułowania.
Których nie czytają ci, którzy udostępniają zdjęcia, treści na Facebooku, nie wiedzą o tym, że już nie są właścicielami tych treści.
No tak, to jest już taka absolutnie podstawowa rzecz. Ostatnio regulamin Facebooka się zresztą zmienił. Zmienił się tam, to była taka dość, że tak powiem, intuicyjna forma akceptacji tych zmian, także niewykluczone, że wielu użytkowników sobie z tego po prostu nawet nie zdaje sprawy. Natomiast ten zmieniony regulamin Facebooka ciągle zawiera absurdalne elementy, chociażby odesłanie do tak zwanych zasad społeczności. Zasady społeczności tak naprawdę określają, kiedy i w jakich przypadkach można usuwać treści.
A zasady ustala anonimowy administrator.
Zasady, tak. Zasady wypełnia treścią tak naprawdę anonimowy administrator. One są niesamowicie ogólne. Tak. Pojawia się tam pojęcie mowy nienawiści, które właściwie jest ujęte poprzez jakieś przykładowe wyliczenie kilku
słów,
cech, kilku tak, słów, ale też kilku takich cech, jak chociażby ochrona imigrantów, tak, czyli wszelkie ataki na zjawisko migracji będą traktowane zgodnie z tym, co można czytać przynajmniej w tym dokumencie, jako mogą być potencjalnie traktowane jako formuła mowy nienawiści. Kwestie związane z orientacją seksualną, to także uwagi atakujące osoby ze względu na orientację seksualną, bardzo ogólne sformułowanie po raz kolejny, też mogą być traktowane jako mowa nienawiści. W kwestii doprecyzowania, no bo jest oczywiste, że ktoś chciałby wiedzieć więcej, poza tym przykładowym wyliczeniem pewnych sformułowań i pewnych słów i pewnych cech, które mają być szczególnie chronione przed mową nienawiści, to te zasady, to jest w ogóle niespotykane w normalnych dokumentach prawnych, odsyłają do bloga. Odsyłają do bloga, na którym można znaleźć artykuł opisujący przypadki pojawiania się mowy nienawiści w internecie i w tym artykule, poza właśnie też znowu takim przykładowym i ogólnym wyliczeniem, co będzie jako mowa nienawiści traktowane, jest też zawarta informacja, taka przez zmianę jako pewnego rodzaju osiągnięcie, że w ciągu miesiąca usuwa się na podstawie tego jednego postanowienia, czyli ze względu na mowę nienawiści, 288 tysięcy różnych postów, no to na całym świecie oczywiście. W Polsce z tego pewnie niewielka stosunkowo część, no ale też pewnie można to liczyć w tysiące.
A szydzenie z katolików ich wiary nie jest, nie wypełnia mowy nienawiści.
W myśl tego rozumienia, tam z tego co pamiętam, chyba rzeczywiście pojawia się pojęcie religii w samych zasadach społeczności, czyli także religia ma być cechą chronioną, no ale to, co jest istotne, to jest praktyka stosowania.
Tak. Ale w myśl tej zasady i satanista, i katolik mają równe prawa.
W myśl zasady teoretycznie będą mieć równe prawa, no w praktyce wygląda to inaczej i bardzo ciekawie byłoby się zapoznać z dokumentami wewnętrznymi. W amerykańskich pracach naukowych, i to nie są jakieś doniesienia medialne, tylko właśnie najlepsze amerykańskie law reviews, pisze się jasno o tych wewnętrznych dokumentach, które czasami w niektórych sytuacjach wyciekały, tak, one momentami były dostępne w internecie. Niektóre są dokumenty, które mają po kilkadziesiąt stron i z których korzystają ci moderatorzy, czy jak w niektórych tych pracach też się pojawia słowo cenzorzy, wykonując swoją pracę. To jest bardzo ciekawe. Mówi się o tym, że Facebook ma około 5 tysięcy takich moderatorów, tudzież cenzorów w skali świata. Mają te dokumenty wielkości 80 do 100 kilkudziesięciu stron i to tak naprawdę jest dokument, który pod wieloma względami przypomina po prostu powszechnie obowiązujące prawo. Tak? No, ktoś, kto korzysta z Facebooka, ktoś, kto chce prowadzić tam publiczność, publiczną aktywność, albo nawet prywatną, ale dzielić się swoimi opiniami, w zasadzie powinien mieć chyba dostęp do takiego dokumentu. Tymczasem on jest gdzieś ukryty. W jakimś stopniu mamy informacje przede wszystkim z publikacji amerykańskich, jak to wszystko działa, ale tak naprawdę brakuje tutaj transparentności. Potrzeba tej transparentności dużo więcej. Jeżeli mówimy o międzynarodowych monopolistach, o tak gigantycznej władzy, no i właśnie dlatego jest potrzebna regulacja. Regulacja, którą my proponujemy, która po pierwsze zakłada prostą zasadę. Co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Czyli podstawowa zasada prawa powinna obowiązywać też w portalach społecznościowych, które mają właśnie taki charakter monopolistów. Po drugie, zakaz dyskryminacji, jeżeli chodzi o kwestie zasięgów, czyli zakaz tworzenia takich algorytmów w ramach portali społecznościowych, które będą gwarantowały ze względu na ideologię, powiedzmy, lewicową większe zasięgi niż ze względu na przywiązanie do konserwatywnych wartości. To jest prosta zasada zakazu dyskryminacji, która ogólnie jest już wyrażona w Konstytucji Polskiej, no ale wymagany jest chyba tutaj szczególny zapis, obserwując tą praktykę. Oczywiście, no i oczywiście też ostateczna, jednoznaczna gwarancja, żeby wszystkie te spory z portalami społecznościowymi, w przypadku kiedy prawa konsumenta, czyli użytkownika, będą naruszone przez usuwanie treści, ograniczanie mu bezpodstawne zasięgów, żeby te wszystkie spory mogły być jednoznacznie rozstrzygane w Polsce. No i najlepiej, żeby już sama ta procedura wewnętrzna, ta procedura, która dzisiaj gdzieś tam się kryje, bo możemy, prawda, się dowiadywać, że 5 tysięcy osób gdzieś tam rozsianych po różnych krajach, 120 stron, żeby ta procedura stała się jasna, przejrzysta, transparentna dla użytkownika, żeby wiedział, w jaki sposób może się odwołać i żeby mógł poznać jasne uzasadnienie swojej decyzji. No nie tak jak w przypadku choćby Rafała Ziemkiewicza, który udostępniając zdjęcie książek dowiedział się, że jest usuwany za nagość. Tak to bodajże wyglądało. Więc jasna procedura wewnętrzna, możliwości odwoławcze, zasada, co nie jest zabronione, to jest dozwolone i zakaz dyskryminowania z przyczyn ideowych, politycznych, narodowościowych, religijnych i wszystkich tych, ze względu na wszystkie te podstawowe przesłanki. Petycję można poprzeć na portalu maszwpływ.pl.
Jeżeli państwa interesuje ten problem, problem cenzury i wolności słowa, zapraszamy 10:30, początek publicznej dyskusji na ulicy Foksal w Domu Dziennikarza w Warszawie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Tymoteusz Zdych, Ordo Iuris. A my może zagłębimy się w nowy utwór zespołu Muse. Kilka najświeższych informacji, Antoni Opaliński.
Wiadomość najświeższa właściwie jest jedna, bo to jest uzupełnienie przeglądu prasy. Wspominaliśmy o artykule Marka Pezy i Marcina Wikły, pilnowania dobrej zmiany. To jest o tym, jak CBA się zajmuje tym, co się dzieje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Tam jest w kontekście niezbyt pozytywny wymieniony były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Bartłomiej Misiewicz. To wspomnijmy tylko, że pan Bartłomiej Misiewicz zapowiedział, że będzie tutaj podejmował jakieś kroki natury prawnej w związku ze szkalującymi mnie treściami zawartymi w tym artykule w tygodniku w sieci, informuje, że przedstawiony opis ma się nijak do rzeczywistości, a więc autorzy tego paszkwilu muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Tak napisał, więc informujemy. A co będzie dalej z tą sprawą, to
czyli
oczywiście będziemy...
dojdzie do pojedynku między panami Wikłą i Pyzą, a panem Misiewiczem.
Tak zapewne będzie, a my państwu tak o tym opowiemy.
Zapowiada pan Misiewicz. Dobrze, a my z powrotem przenosimy się na Bliski Wschód. Połączyliśmy się z panem profesorem Michelem Abdalla z Poznania.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Zaczęliśmy już z panem George'em Jakobem rozmawiać o chrześcijanach.
Tak.
O chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Iraku i w Syrii. Wiem, że panu ten temat jest bardzo bliski. Jaka jest w tej chwili sytuacja chrześcijan w Syrii?
No przyznaję, że niewiele się zmieniła sytuacja chrześcijan. Czekają na ostateczne rozwiązanie konfliktu w Syrii, żeby mogli jakoś spokojnie patrzeć w przyszłość. No jest dużą stratą właśnie, że mnóstwo chrześcijan uciekło z Syrii. Niektórzy czekają na jakieś zielone światło, żeby do kraju wrócić. bardzo im do kucia w tej chwili drożyzna. Jest niesamowite, są drogie produkty, brak produktów spożywczych. I dlatego potrzebuję pomocy od swoich rodaków, którzy mieszkają poza krajem, co zresztą krajanie organizują taką pomoc dla nich. W tej chwili boją się również nowej sytuacji, mianowicie ostatnio dowiedziałem się, że w regionie, z którego pochodzę, ja dosyć dobrze znam, Turcja jak gdyby zaczyna wyciczać nową granicę z Syrią i zaczyna zabierać pewne regiony, pewne obszary strategiczne wręcz. I oglądałem zdjęcia z takiej wioski, którą dobrze znam, gdzie tam był taka góra, taki cel, czy pagórek, prawdopodobnie pełen różnych zabytków historycznych, starożytnych. Turcja zmieniła granicę i to włączyła. I tam zaczyna budować mur Turcja i ten mur właśnie obejmuje też część granicy syryjskiej. I chrześcijanie tam mieszkają właśnie w tych wsiach i oni apelują do władz. Czy władza tego nie widzi? Dlaczego nie reaguje na takie pocierania Turcji? Także
ale Turcy są bezkarni. Turcy są bezkarni w tej inwazji na północną Syrię. Praktycznie
dokładnie tak jest. Dlatego oni trochę się boją. Boją się Turcji. Wiadomo, że Turcja już ma na swoich rękach krew milionów chrześcijan i nie mają do Turcji zaufania. Dlatego biały dzień to jest po prostu rozbój, zwykły rozbój, że ona zabiera. Tam rolnicy mają swoje pola uprawne, tam były pastwiska z nami. W tej chwili już są żołnierze tureccy, którzy mają karabiny skierowane do mieszkańców tych różnych wiosek i ludzie nawet zaczynają się z domów bać wychodzić. I to też sytuacja jest taka nienormalna. Czekają na reakcję władz Syrii, czy tam prowincji. Nic się nie dzieje. I dlatego są różne przypuszczenia, czy to jest znów uzgadnianie, czy to jest porozumienie między tymi krajami. Nikt naprawdę nie ma na to odpowiedzi. I stąd sytuacja jest nadal, jak powiedziałem, daleka od normalnej. Po prostu ludzie, nawet niektórzy nie wiedzą dokładnie, w jakim kraju żyją. Jest dwuwładza gdzie nie gdzie. Rządzą i ci, którzy mają broń i mają milicję i pomoc z różnych krajów. I też obecnie jest wojsko syryjskie, biura urzędowe, tam pracują, ale naprawdę jest dwuwładza. Trzeba mieć zgodę jednej i drugiej. A chrześcijanie są tak między młotem a kowadłem. Nie wiedzą, dla kogo być lojalnym, czy dla tych, którzy trzymają karabin w ręku i widać ich na ulicach i narzucają nawet warunki pewne i nawet nową kulturę nieznaną w ogóle w tamtym regionie, czy też prosić władzę o pomoc w rozwiązaniu wielu spraw. Często władza milczy, toleruje takie poczynania i to też jest dla chrześcijan niezrozumiałe, dlaczego władza nie reaguje na przykład. I to jest jakiś sąd w zawieszeniu w tej chwili, mogę powiedzieć, chrześcijanie w Syrii. Szczególnie w tym regionie, skąd pochodzę ja, skąd pochodzi Dziordz Jakub, bo to jest mój kraj, mój rodak.
Tak, bo panowie się znacie, tak.
Tak, znamy się bardzo dobrze, bo przyjechaliśmy do Polski razem, byliśmy razem w Studium Języka Polskiego w Łodzi, także mamy kontakty właśnie przez cały czas żywe i byłem u niego w domu kiedyś w Hasakie, to jest miasto wiewódzkie. Także dosyć dobrze się znamy z jakimś Jakubem.
W Polsce powstała inicjatywa, którą poparła pani minister Beata Kempa, odbudowy tak. i pomocy miastu Karakusz w Dolinie Niniwy tak. na terenie Iraku.
Tak.
Co to za miasto, żeby tak przybliżyć naszym słuchaczom?
Tak. Właśnie w tej chwili siedzę nad takim opracowaniem, który ma pokazać, jakie ogromne wpływy mieli chrześcijanie właśnie asyryjscy, syryjscy, mezopotamscy w Egipcie i znalazłem informacje bardzo ciekawe na temat kontaktów między mieszkańcami Karakusz w III wieku naszej ery z mieszkańcami Aleksandrii. Do tego stopnia, że mnóstwo ludzi z Karakusz udawało się do Egiptu, służyło obok świętego Antoniego, ojca pustelników i wracało do swojego miasta, do Karakusz. Są nawet imiona napisane, daty tych ludzi. To jest duże miasto w Dolinie Niniwy. miasto ludności chrześcijańskiej, asyryjskiej, które chciałoby, ma ambicje zostawić, bronić swojej ziemi, nie opuścić tej ziemi. Chciałby bardzo uzyskać pomoc z Zachodu, żeby móc zostać na ziemi swoich praojców. I dlatego, ponieważ miasto zostało całkowicie prawie zniszczone przez islamistów z państwa islamskiego po zdobyciu Mosulu, fala terroru sięgnęła również mieszkańców tego miasta. Wszyscy uciekli prawie do północnego Iraku, bo innej drogi, jak kiedyś mówiłem, nie było, tylko na północ uciekać. I tam czekali jakiś czas, żyjąc w namiotach, licząc też na pomoc, w czym Polska pomagała. Ja wiem o tym, że polskie różne organizacje jeździły tam i pomagały. Na przykład organizacja Orla Straż bardzo dużo pomagała. Czytałem również opinie tych ludzi właśnie na temat tej organizacji, która bezinteresownie, całkowicie wszystko przekazuje im, całą pomoc. I właśnie w tej chwili oni zaczynają na nowo do swoich domów wracać i odbudować szpitale, odbudować szkoły, odbudować kościoły zniszczone. No oczywiście straty były ogromne, bo było dużo, dużo zniszczono obiektów sakralnych w tym mieście, dużo zniszczono rękopisów w języku aramejskim. No niestety, nawet groby były przeszukane przez islamistów, bo myślano, że tam są jakieś skarby i tak dalej. Ale dobrze, że ludzie mają determinację pomimo tych wielkich strat, pomimo braku wsparcia politycznego, można powiedzieć, ze świata. Oni chcą tam zostać i chcą odbudować swoje miasto, dlatego bardzo bym popieram tę inicjatywę sam. Sam chętnie bym pomógł, gdybym miał możliwość taką.
Pan doktor już pomógł, bo pan doktor już wsparł fundusz społeczny powstawania filmu Święci z Doliny Niniwy, to zdradzam, ale mam nadzieję, że pan doktor nie obrazi.
Nie, dziękuję. Nie, to jest mój obowiązek. I uważam też, to jest trochę mało, za mało naprawdę. Uważam, że to jest najmniej, co możemy zrobić, pomagać finansowo, bo tutaj nam nie grozi żadna wojna, jesteśmy w kraju wolnym. W Polsce pracujemy, zarabiamy, można naprawdę zawsze żyć trochę skromniej, zaoszczędzić pieniądze, wysłać. To jest najmniej, co możemy zrobić i mam zamiar nawet tą pomoc się zwiększyć w przyszłości.
Tak, pan Michel Abdalla, Asyryjczyk, mieszkający w Polsce, opowiadał o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Syrii i w Dolinie Niniwy, irackiej Dolinie Niniwy. Miasto Karakosz, któremu pomaga Fundacja Orla Straż. Znajdźcie Orlą Straż w internecie, wesprzyjcie te działania. W niedługim czasie rozpoczniemy realizację filmu Święci Doliny Niniwy, wszystko to pokażemy. No, miasto, które od 2000 lat jest chrześcijańskie, ono nie może zniknąć z mapy Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję również panu za zaangażowanie. Bardzo dziękuję. Słucham pana audycji co tydzień, programów. Jestem zachwycony naprawdę panem. Bardzo dziękuję za współczucie nam, za pomoc.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Do widzenia.
Dziękuję, z Bogiem. Dziękuję.
No tak, no to teraz zagrajmy sobie polski utwór Power of Trinity, czyli Siła Trójcy. Chodź ze mną.